Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział 4. Przeciwnicy i przeszkody w służbie Słowu Bożemu. Paragraf 1. Rzekomi obrońcy Biblii i jej otwarci przeciwnicy. Jak uczy historia, że więcej zła uczynili Biblii jej przyjaciele, aniżeli otwarci wrogowie. Znając koniec na początku, jej wszechwiedzący autor tak ją skonstruował, że okazała się księgą niezniszczalną, 5 Mojżeszowa rozdział 29 werset 29, Psalm 111 wersety 7 i 8, Izajasza rozdział 40 werset 8, Ewangelia Marka rozdział 13 werset 31, Ewangelia Łukasza rozdział 15 werset 17. 1 Piotra rozdział 1 wersety 23 i 25. W tomie 12, o Biblii, pastor P.S.L. Johnson na licznych przykładach opisał ten przymiot. Zatem żadna siła nie może zniszczyć Słowa Bożego. Szatan usiłował to uczynić różnymi sposobami, lecz chybił w swoich usiłowaniach. Kilkakrotnie próbował on tego w okresie odstępstw Izraela, lecz ona zawsze okazywała się niezniszczalna. On używał niedbalstwa pisarzy, kopistów, by zniszczyć jej części, lecz bez powodzenia. Spośród dawnych niewiernych zmobilizował on Cenzusa, Porfiriusza, Juliana Apostatę i innych neoplatońskich filozofów, by spowodować jej, czyli Biblii, ruinę, lecz nie mógł tego dokonać. Przez papiestwo wyprodukował on olbrzymi i kompletny jej falsyfikat, za pomocą którego przekręcał on Biblię i utrzymywał ją w cieniu. Przez politykę papiestwa utrzymującą prosty lud w niewiedzy i niepiśmiennym, lud ten nie czytał Biblii. Papiestwo trzymało Biblię zamkniętą we włosiennicy martwych języków, by ukryć ją przed prostym ludem. Mimo tych usiłowań, wyszła ona siłą tkwiącej w niej mocy na wzniesienia najwyższe i jest bardziej rozpowszechniona aniżeli całość innych 100 książek. Przez sekciarstwo protestanckie, szczególnie z powodu wysunięcia przez niejako swojej nauki, doktryn o wiecznych mękach, o nieśmiertelności duszy ludzkiej, o trójcy wyznaniowej i o absolutnej predestynacji niewiele osób do życia wiecznego, a reszty ludzkości do wiecznych mąk, szatan starał się uczynić Biblię przedmiotem wzgardy poważnych myślicieli, lecz w tym popełnił on wielki błąd. Przez nowoczesną niewiarę w postaci ateizmu, agnostycyzmu, materializmu, panteizmu, deizmu, wyższego krytycyzmu, ewolucjonizmu, modernizmu, światowości, szatan przypuścił najintensywniejsze ataki na Biblię. W tych atakach Biblia rzeczywiście postawiona została w tygiel ognisty, lecz ona wyszła z niego w swojej wiecznotrwałej mocy, piękności, harmonii i pożyteczności i skuteczności nienaruszona i niewzruszona. Na żadną inną księgę nie były przypuszczane takie gwałtowne ataki, z taką diabelską pomysłowością, chytrością, wytrwałością, nienawiścią i zwodniczością. Przeciwko żadnej innej księdze nie były wysuwane tak zjadliwe ataki przez tak wiele gorliwych i subtelnych umysłów ludzkich, popieranych przez diabła, jak przeciw Biblii, zewnętrzni i wewnętrzni wrogowie o dużych talentach i zdolnościach spekulatywnych skoncentrowali do tych ataków wszelką broń, jaką tylko mogli ukuć. Taki Maurer, Strauss, Renan, Kuenen, Weilhausen, Scheine, Driver, Briggs przypuścili każdy z osobna i wszyscy razem jako rzekomi przyjaciele najostrzejsze ataki na nią, lecz wszystko nadaremnie. Ich ataki odbiły się na nich niszcząco, z tym większym wzrostem wiary w Biblię jako wynik ich ataków. Z zewnątrz taki jak Spinoza, Herbert, Hobbes, Hume, Voltaire, Diderot, Darrell, Haeckel, Spencer, Huxley, atakowali Biblię z największą siłą i umiejętnością, lecz ona w dalszym ciągu jest wielka, stara, niezniszczalna księga wieków. Słowa Izajasza z rozdziału 54 wersetu 17, stosujące się do sług Bożych i do obietnic danych narodowi Bożemu, tak samo stosują się do Biblii, żadna broń przygotowana przeciw Tobie nie będzie miała powodzenia, a każdy język powstający przeciw Tobie w swoim sądzie potępisz. Podobnie jak wiatr i fale uderzają wieloryba w głębinie daremnie usiłując go wywrócić, tak samo wiatry i fale niewierności uderzają tę wielką, starą księgę, daremnie usiłując ją wywrócić. Tak jak fale oceanu rozpryskują się w niewinną pianę uderzając w wielką skałę, która wznosi ich grzbiet w chmury i ponad chmury, pozostając niewzruszona wobec ich daremnych uderzeń, tak samo fala czasu, moc królestw, wichrzenie fałszywych nauczycieli, napady niewiernych, wrogie spekulacje niewierzących filozofów, ataki naukowców materialistycznych, oraz chytrość i nienawiść diabłów, wszyscy razem i miliony razy pomnożone, nadaremno uderzają w niepokonaną skałę Pisma Świętego, ponieważ ono z każdego z nimi spotkania wychodzi nieskalane, trwałe, niewzruszone, niezniszczalne i zwycięskie, broniące przez moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość Boga, świecącą w obliczu Jezusa Chrystusa, to samo wczoraj, dziś i na zawsze. Epifaniczny tom 12 rozdział 7. Paragraf 2. Nacjonalizm przeszkodą w służbie Biblii. Omawiając zaistniałą po okropnościach wojennych ścisłą współpracę chrześcijan różnych narodowości w szmuglu Biblii, nie sposób pominąć przeszkód z tym związanych, w tym problemu, jaki stwarza nacjonalizm. W niektórych krajach, które przez lata, a nawet wieki zmagały się z obcą dominacją, istnieje szczególnie podatna gleba do krzewienia się nacjonalizmu. Nie jest złą rzeczą, a wręcz odwrotnie, należy do obowiązku każdego obywatela rozwijanie miłości do swej ojczyzny. Lecz dość często w tej dziedzinie następuje deformacja uczuć, które przeradzają się w szowinizm, co ilustruje przykład. Otóż w Anglii, uciekinierzy z dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej zorganizowali zbór baptystyczny. Ich rodziny przeważnie zginęły na Sybirze lub w bratobójczych rzeziach narodowościowych, jakie na przestrzeni lat 1943-1944 miały tam miejsce. Duchowym opiekunem tych rozbitków był brat Kościecha. Pewnej niedzieli przybył do nich ukraiński kaznodzieja, który pod marynarką, o czym nikt nie wiedział, miał ukryty sztandar Ukrainy z tryzubem. Można sobie wyobrazić konsternację, przerażenie, oburzenie, gdy ten sługa Ewangelii przed rozpoczęciem kazania rozwinął przed oczyma zboru sztandar, pod którym banderowcy dokonywali rzezi Polaków, w tym ich rodzin. Różne były przyczyny i długi rejestr więcej lub mniej uzasadnionych krzywd popełnionych przez rządy i przywódców sąsiadujących z sobą narodów. Realizowana w II RP polityka dyskryminująca mniejszości narodowościowe, jak Ukraińców, Litwinów i Białorusinów, spotęgowała wzrost zadawnionych uprzedzeń. W niemałym stopniu w jej pogłębieniu odegrały rolę ekspansjonistyczne kręgi hierarchii panującego Kościoła rzymskiego. To pod ich wpływem, rząd polski na krótko przed wojną w 1938 roku, rozpoczął odbieranie dawnych cerkwi Kościoła unickiego, które w przeszłości władze carskiej Rosji przekazały Kościołowi prawosławnemu. Przy pomocy różnych chwytów nawracano schizmatyków na łono Kościoła Matki Rzymskiej. Piszącemu znany jest przypadek z powiatu tomaszowskiego, uprzedniego upojenia alkoholem prawosławnych sołtysów i w takim stanie odurzenia ochrzczono i przyjęto zbłąkanych schizmatyków na łono Kościoła Rzymskiego. Arcybiskup Przelążek, który z ramienia Watykanu koordynował politykę wyznaniową rządu II RP z większością kleru na wschodnich rubieżach Polski, został zamordowany. W czasie powstania warszawskiego również zastrzelono księdza Trzeciaka, doradcę rządu do spraw żydowskich. Wprawdzie nie nakłaniał on do eksterminacji, lecz do przesiedlenia Żydów do Palestyny, widząc w tym rozwiązanie ekonomicznych problemów kraju. Wzajemne, narodowe uprzedzenia, jak niezagojony ropień, ciągle dawały o sobie znać. Dla zilustrowania dramatu, jaki miał miejsce w najnowszej historii narodów polskiego i rosyjskiego, niech posłuży cytat z artykułu pod tytułem 17 września 1939 roku. Gwałt sowiecki na Polsce był zbrodnią przeciw pokojowi, natomiast sposób, w jaki władze sowieckie potraktowały żołnierzy i ludność cywilną na zajętych obszarach, kwalifikuje się jako zbrodnia przeciw ludzkości. Wystarczy tylko wspomnieć uwięzienie około 230 tysięcy żołnierzy i oficerów polskich, z których całe 25 tysięcy wymordowano w Katyniu, Twerze i Charkowie oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni, a dalsze tysiące zamordowano w setkach więzień i obozów rozsianych po całym obszarze ZSRR. Należy pamiętać o około 1,5 miliona osób cywilnych uwięzionych i deportowanych w latach 1939-1941, z których w tym okresie zginęło około 500 tysięcy, a około 80 tysięcy wymordowano w trakcie ewakuacji więzień w czerwcu i lipcu 1941 roku. W oparciu o relacje historyków i naocznych świadków, małżeństwa Karasiaków, którzy wówczas byli uwięzieni we Lwowie, w Brygitkach i Zamarstynowie dokonano masowego mordu na więźniach. Podobnie działo się niemal we wszystkich ewakuowanych przez Sowietów więzieniach. Wiele można by pisać na temat ludobójstwa popełnianego przez szowinistów niemieckich na narodach wschodnioeuropejskich, ale ta bolesna karta historii jest ogólnie znana. Koszmar wspomnień tych mrocznych czasów rzuca cień na wzajemne stosunki tych tak ciężko doświadczonych narodów. Pan Bóg w różny sposób skłania sąsiedzkie narody do wzajemnego przebaczenia i służby. Szczególnie lud poświęcony jemu na służbę, będąc obywatelami Rzeczpospolitej Niebieskiej, Filipensów rozdział 3 werset 20, jest przez niego uwalniany z oparów nienawiści, doprowadzany do pokuty, wyznania grzechów, wiary w Chrystusa i poświęcenia się Bogu, aby poprzez konkretną służbę stać się pionierami wzajemnego pojednania i braterstwa. A wiele okazji do budowania symbolicznych mostów w obfitej mierze dostarczyło samo życie. Przykładem może służyć wypróbowana i sprawdzona współpraca wierzących różnych narodowości w służbie Słowu Bożemu, a także niesienia materialnej pomocy, nie tylko wierzącym ludziom w dotkniętych kryzysem narodom Europy Środkowo-Wschodniej, jak swego czasu Polsce. Nieomylni marksistowscy dogmatycy doprowadzili kraj do ekonomicznego bankructwa. Polska, wobec narodów Zachodu, którą za pośrednictwem swych przywódców oddali na pastwę Moskwy, stała się przysłowiowym żebrakiem świata. Wówczas ujawniały się przejawy braterstwa i solidarności. Zwykli ludzie zaczęli się głębiej interesować potrzebami swych bliźnich. Te same pozytywne zmiany, lecz na pełniejszą skalę, ujawniły się w zborach. Uprzednio, gdy każdy miał zapewnione minimum socjalnego, nie poczuwano się w obowiązku bliższego zainteresowania się potrzebami materialnymi współbraci. W czasie kryzysu, to zainteresowanie niewspółmiernie wzrosło, na przykład czy nasi bliźni mają obuwie, bieliznę, żywność, środki higieny, i tym podobne. W tej sytuacji jakże inaczej, pełniej, brzmiało Słowo Boże przekazane przez apostoła Jakuba. Jeśli brat lub siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie daliście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jakuba rozdział 2 wersety od 15 do 17. Wzajemne świadczenie usług wśród mieszkańców, przy ogólnie występujących niedoborach różnych artykułów żywnościowych i przemysłowych, nie byłoby możliwe bez pomocy otrzymywanej z zewnątrz od chrześcijan z krajów zachodnich. Jest tu rzeczą wprost zdumiewającą, w jaki sposób i jakimi drogami otrzymywali oni adresy, często w swych kościołach, od znajomych i tym podobne. Wierzący różnych narodowości i przynależności wyznaniowej, w sposób bezinteresowny angażowali się w akcję niesienia pomocy ludziom w Polsce i w innych postkomunistycznych krajach. Szczególnie wzruszająca jest pomoc udzielana przez Niemców, w tym z Niemiec Wschodnich, którzy przecież żyli na niewiele wyższym poziomie materialnym i odczuwali podobne braki, a jednak nie zapominali o służbie w stosunku do innych biedniejszych od siebie narodów. Paczki z NRD były ubogie tak pod względem zawartości, jak i opakowania, ale o tak urozmaiconym asortymencie, że wprost czuło się czyjeś bijące i zatroskane serce. Jeżeli chodzi o paczki z zachodnich Niemiec, to były bogate, urozmaicone i niejednemu Polakowi przyniosły konkretną pomoc, nie tyle materialną, ale duchową, moralną, przywracającą wiarę w człowieka i w to, że Polak z Niemcem mogą być prawdziwymi braćmi. Na prośbę, by zaprzestały wysyłanie paczek, dwie ubogie bogobojne protestantki, siostry Hachnschemnic, odpisały, że to sprawia im przyjemność. Nie mamy prawa odtrącać, obojętnie w jakiej postaci, czyjejkolwiek wyciągniętej pojednawczej ręki. Bazując na zakodowanych, moralnych zasadach, które dziedzicznie tkwią w każdym człowieku, ten cud w pełnym wymiarze miłości winien się przede wszystkim dokonywać w sercach prawdziwych chrześcijan. Jakże wielką silą moralną musiał się odznaczać protoplasta ludzkości Adam, że po tylu tysiącach lat degradacji człowieka, i po tak straszliwych okresach wojennego zdziczenia, swymi dobrymi czynami ludzie dowodzą, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich, oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Rzymian rozdział 2 werset 15. Jakże wzruszające, szczere, ciepłe, pełne troski i współczucia były listy darczyńców z zachodu. Światło ludzkich czynów jest daleko wymowniejsze od nagminnie uprawianej służby walk. Chrześcijańskie uczynki w Jezusie są ową światłością świata, które, nie może się ukryć, jak miasto położone na górze. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 14 do 16. Nie mniejszymi przywilejami Pan Bóg obdarował Polaków w czasie, gdy do Polski przyjeżdżało w odwiedziny i na handel setki tysięcy tak wierzących, jak i innych obywateli ZSRR. Dla nich wówczas przyjazd do Polski równał się wyjazdowi Polaka na zachód, bo taka istniała wówczas proporcja w poziomie życia, a także zaopatrzenia w artykuły, szczególnie przemysłowe. Stąd też przyjazdy takie i wyjazdy były wykorzystywane do przewozu przez granicę różnego rodzaju nowej i używanej konfekcji. Nastręczało to okazję do nielegalnego przewozu na wschód religijnej literatury, przede wszystkim Biblii. Otóż z racji przemytu Biblii na wschód, nawiązano liczne kontakty z różnymi środowiskami wyznaniowymi. W związku z tym, do niektórych rodzin z Lublina dysponującymi większymi mieszkaniami, dosłownie gromadami ciągnęli ze wschodu wierzący różnych narodowości i wyznań. Panującym na wschodzie zwyczajem jest wzajemne obdarowywanie się upominkami. A że krąg znajomych i przyjaciół stale się powiększał, rosło zapotrzebowanie na tego rodzaju prezenty. Ponadto dochodziła konieczność zamaskowania towarami przewożonych Biblii. Ofiarodawców nie było wielu, więc stopniowo w ich domach opróżniały się zapasy. Doszło do tego, że gdy wyjeżdżał z okolic Lublina na Ukrainę Filip Prusik, który pochodził z Polesia i ponad 50 lat nie był w swych stronach, a jego niewierząca żona w obawie przed tą podróżą na drogę nic mu nie dała, na współwyznawcach spoczął obowiązek jego wyekwipowania. Oprócz innych nowych i starych rzeczy dla ukrycia Biblii, do torby włożono podniszczone, wytarte spodnie. Tego rodzaju chwyt psychologiczny zdał egzamin. Celnicy, widząc starca z tak mało wartościową rzeczą, nie poddali go ściślejszej kontroli. Szczęśliwie więc przewiózł literaturę, co stanowiło przecież główny cel jego wyjazdu. Ten jakże humorystyczny przypadek ma swoistą wymowę, bo dowodzi, iż nawet tak mało wartościowymi rzeczami można służyć sprawie Bożej. W odpowiedzi na istniejące potrzeby, Pan przez wierzących z zachodu zaopatrywał szmuglerów w takie ilości używanych rzeczy, że nie tylko wystarczyło to na pokrycie zapotrzebowania osób wożących Biblię tranzytem do Bułgarii, ale nawet poprzez rodzinę jadącą tranzytem furgonetką przewieziono dużo odzieży dla wierzących we Lwowie i Czerniowcach. To wszystko działo się zgodnie z obietnicą, że za to Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Filipensów rozdział 4 werset 19. Każdego prawdziwego chrześcijanina, ponad materialną, która również ma wypływać z miłości, przede wszystkim winna absorbować służba w sferze duchowej. W ostatecznym rezultacie liczy się to, co trwa wiecznie, owoc miłości, a środkiem do jego osiągnięcia jest Pismo Święte. Równolegle, na ile w zwierciadle Słowa Bożego rozpoznajemy Boga w Jego przymiotach, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jakoby przez Ducha Bożego. 2 Koryntów rozdział 3 werset 18. W tym kontekście zostanie przedstawiona służba Słowu Bożemu, w stosunku do krajów, w których miał miejsce duchowy głód. Wprawdzie w tym dziele winni przodować przywódcy religijni różnych wspólnot chrześcijańskich. Pod tym względem działo się jednak różnie. Niewielu nauczycieli, a także szeregowych członków kościołów było skłonnych angażować się w tą skądinąd niebezpieczną pracę. Różne obiekcje wstrzymywały ich przed taką służbą, z którą przecież związane były znaczne wydatki, a w razie przechwycenia na granicy, dotkliwe kary i inne przykre represje. Jeżeli ktokolwiek przezwyciężył w sobie różnego rodzaju opory i zaangażował się do służby, doświadczył wiele radości, podobnie jak Ananiasz w związku z nawróceniem Saula, jaką odtrutką na wyleczenie się z izmów, i balsamem dla duszy jest świadomość, że przynajmniej wśród wierzących nie ma Żyda ani Greka, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, Galatów rozdział 3 werset 28. Przemyt Biblii okazał się dobrym tworzywem w krzewieniu polsko-niemieckiego braterstwa. Jego wyrazicielem m.in. jest Max Müller z Würzburga. W końcowej fazie wojny jako 16-letni kierowca m.in. dowoził mąkę do piekarni i przy okazji ryzykując, dzielił się chlebem z sowieckimi jeńcami. Po wojnie, zdając sobie sprawę z ogromu zła wyrządzonego przez Niemców różnym narodom, uważał, że winni oni w miarę możliwości służyć im konkretną pomocą i sam upatrywał swe miejsce w takim działaniu. Po przeczytaniu Bożych Szmuglerów, Andrewa z Holandii, przy pomocy Karla Wenza zaangażował się w wieloletnie dostarczanie samochodami pomocy charytatywnej i literatury do bloku sowieckiego. W czasach PRL dostarczał transporty Biblii i przynajmniej dwa razy w roku przyjeżdżał do Lublina. Pewnego razu wyraził życzenie odwiedzenia w szpitalu przyjaciółkę Heleny, byłą więźniarkę niemieckich obozów Janinę Kozłowską. Znając z opowiadania jej wojenne przeżycia, zwrócił się do Janiny z prośbą, czy zechciałaby mu podać rękę i jako Niemcowi wybaczyć krzywdy, jakich doznała od jego narodu. Otrzymał twierdzącą odpowiedź i gdy na połączone dłonie Helena położyła swoją, wszyscy wzruszyli się do łez. Aby lepiej zrozumieć wagę tego wydarzenia, kilka słów na temat przeżyć Janiny. Jej ojciec zginął w kamieniołomach obozu Gross-Strossen. Janina w wieku 18 lat, jako sanitariuszka, i jej o 3 lata młodsza siostra łączniczka, brały udział w powstaniu warszawskim na Starym Mieście w północnym zgrupowaniu pułkownika Karola Ziemskiego, pseudonim Wachowiak, zmarł w Londynie. Szpital powstańczy, w którym służyła Janina, mieścił się w kościele świętego Jacka i w podziemiach pobliskiego klasztoru, był bezustannie bombardowany aż do jego zupełnego zniszczenia. W dramacie rannych i personelu medycznego, w tym piekle, jak wokół powstańczego cyklonu przez 30 dni do upadku Starego Miasta, Janina niosła pomoc ofiarom barbarzyństwa. Do czasu kapitulacji powstańcy nie byli uznawani przez Niemców za żołnierzy i po przejściu do niewoli traktowano ich jako polnisze banditen. Ci z nich, którzy jak Janina z siostrą nie przemieściły się kanałami do Śródmieścia, pozostali na pastwie Własowców i SS. Udało im się połączyć z matką i z przejściowego obozu z Pruszkowa zostały zesłane do karnego obozu w Ravensbrück, w którym Janinę opatrzono numerem 66122. Na skutek zbliżającego się frontu, więźniowie byli pędzeni w głąb Niemiec do kolejnych obozów, a w końcowej fazie Marszu Śmierci, SS-mani poprzebierali w swoje mundury więźniów ze Śląska, by ich eskortowali, a sami zbiegli. I takim sposobem Janina z matką i siostrą ocalały i powróciły do zniewolonej przez Sowietów Polski. Christian Schun, syn rumuńskiego Niemca, był wielokrotnym, nielegalnym dostawcą Biblii do Polski. Został zachęcony do tego przez swego ojca, którego w czasie wojny wcielono do SS i skierowano do tłumienia powstania warszawskiego. Gdy na miejscu zobaczył przed czołgami ludność pędzoną na powstańcze barykady, gwałcenie kobiet i mordowanie cywilów, załamał się i aby nie osłabiał ducha walki został odesłany do psychiatrycznego szpitala. W czasie wielokrotnych przyjazdów do Lublina, Christian prosił Helenę, aby jako świadek tego, co się działo w obozie na Majdanku, służyła za przewodnika towarzyszącej jemu młodzieży. Swego czasu nauczycielka, którą Christian potem poślubił, chwyciła Helenę za rękę mówiąc, co o nas myślą Polacy, i co ona może powiedzieć dzieciom o tych okropnościach, jakie się tu wydarzyły w okresie wojny? Helena zapewniła ją, że czas leczy rany. W kształtowaniu poprawnych stosunków, oczywiście winni przodować chrześcijanie. Ta świadomość dopinguje do posługi innym narodom i umożliwia wykorzystanie wszelkich sposobności. Pod krzyżem Chrystusowym zmieszczą się i znajdują swe wspólne miejsce oddani Bogu słudzy, rekrutujący się ze wszystkich narodów, wyznań i ras. Zintegrowani z Nim, z krzyża czerpią wystarczającą siłę do wytrwania we wszelkich doświadczeniach, nieodłącznych towarzyszach naśladowców stóp Mistrza. Galatów rozdział 3 werset 1. 1 Piotra rozdział 2 werset 21. Paragraf 3. Sekciarstwo zaporą w posłudze. Sekciarstwo stanowi nie mniejszą przeszkodę w służbie. Jest odstępstwem od Chrystusa i Jego zasad, w tym doktrynie o jedności prawdziwego, mistycznego Kościoła. Stronnicze poparcie udzielane nauczycielom religijnym, którzy przywłaszczają sobie prerogatywy prawdziwego Kościoła i jego głowy, Chrystusa, chwytając za władzę, jest sekciarstwem burzącym tą jedność. Albowiem wiadomo mi o was, że wynikły spory wśród was. Każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kiefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 11 do 13, rozdział 3 wersety od 1 do 9. Według tego orzeczenia, żadna denominacja chrześcijańska nie jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym. To właśnie one wypracowały własne, odrębne żargony wyznaniowe i nie są w stanie zrozumieć innego. W swej pysze wyznaniowej, jak ongiś przy wieży Babel, budując przeróżne wieże sekciarskiego klerykalizmu, spowodowali pomieszanie wyznaniowych języków. 1 Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 3 do 9. To one rozbudowały własną dogmatykę, uformowały odrębne ciała wyznaniowe, które w większym lub mniejszym wymiarze są współczesnymi antychrystami. Wszelki co przystępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma, z nas wyszli, ale nie byli z nas. 2 Jana rozdział 1 werset 9, 1 Jana rozdział 2 wersety 18 i 19. Nie do przyjęcia jest zatem definicja jakoby ci, którzy odłączyli się od tak zwanych kościołów historycznych, byli sekciarzami. Natomiast członkowie tych kościołów w tym zrozumieniu nimi nie są. Przynależność do tych denominacji nie jest związana z poświęceniem Bogu, duchem prawdy i nie wypływa ze ścisłych związków z Chrystusem, lecz przeciwnie, ze stronniczego oddania się danej grupie religijnej bez względu na to, czy ona ma rację czy nie, lub czy jej przywódcy błądzą lub nie. Pan Jezus polecał zwrócić uwagę na owoce, a w tym przypadku na owoce, produkty ludzkich krzewów, które nie szczepił Ojciec Niebieski. Ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 13. Produktami sekciarstwa są gniewy, spory, zazdrości, uprzedzenia, stronniczość, nienawiść, prześladowania, fałszywe przedstawienie wiernych, popieranie złych, a odrzucanie dobrych zasad prawdy, i tym podobne, 1 Koryntów rozdział 3 werset 3. Czy tego rodzaju plony dzikich krzewów możemy zakwalifikować do owoców Ducha Świętego? Czy zbierają winogrona z cierni, albo z ostu figi? Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Przeto zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 16 i 17. 1 Tymoteusza rozdział 5 werset 21. Jest wprost niemożliwe przedstawienie spustoszenia, jakiego dokonało i nadal dokonuje różnego pokroju sekciarstwo. Można powiedzieć, że ten, kto nie oczyści swego serca z tego rodzaju pychy religijnej, nie ma szans na pracę w stosunku do rozproszonego w różnych sektach ludu Bożego. Dla zobrazowania problemu może posłużyć przykład. Otóż antytrynitarni szmuglerzy w pewnym okresie udzielali dość znacznej pomocy protestanckim trynitarzom w NRD. Ktoś z Anglii potępił te związki, twierdząc, że z wszystkimi innymi mogą współpracować, ale nie z tymi, którzy nie wierzą w bóstwo Chrystusa. W związku z tym ludzie ci mieli poważny problem, zanim na ogólnym zebraniu podjęli decyzję, ażeby z tej współpracy nie rezygnować, ponieważ na przestrzeni długiego czasu mogli się przekonać o jej błogosławionych wynikach. Z kolei członkowie tej samej niemieckiej grupy w swoim czasie mieli w Leningradzie dostarczyć Biblię na adresy nierejestrowanych baptystów. W międzyczasie nastąpiły w tym środowisku liczne rewizje i aresztowania. O tych wydarzeniach dowiedział się ponad 70 lat liczący schorowany Polak Paweł Ragiel z Łotwy, który ściśle współpracował z Polakami. Uprzednio przez wiele lat siedział w stalinowskich łagrach i więzieniach, i obecnie tylko nitrogliceryną podtrzymywał swoje skołatane serce, wiedząc o tym, że Helena zamierza ze Lwowa pojechać do Leningradu, by przestrzec Niemców przed grożącym niebezpieczeństwem. Specjalnie przyjechał z Jełgawy do Lwowa, by ją odwieść od tej podróży. Był zrozpaczony, gdy jego ostrzeżenie wręcz popchnęło ją do wyjazdu. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, jechała w jedną stronę dwie noce i dzień, aby ostrzec Niemców. Tylko opatrzność Boża mogła sprawić, że w tym sześciomilionowym na on czas mieście, na dworcu kolejowym nastąpiło obopólne spotkanie z Niemcami. Nie weszły tu w grę przeszkody natury nacjonalistycznej, ani sekciarskiej i dlatego pańskie błogosławieństwo stało się udziałem uczestników tej chwalebnej pracy po uprzednim oczyszczeniu się z kwasu sekciarstwa. Zresztą muszą być wśród was rozdwojenia, rozdarcia, podziały, sekty, kacerstwa, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są wypróbowani w cnocie, prawdziwymi chrześcijanami. 1 Koryntów rozdział 11 werset 19. W trakcie nielegalnej działalności z Bibliami nawiązano wiele kontaktów z prawdziwymi sługami Chrystusowymi. Były więc niepowtarzalne sposobności do prezentacji stanowisk i poglądów. Wiele serc zostało ubłogosławionych przez stosowną na obecny czas prawdę. Szczególnego rodzaju błogosławieństwa odniosły osoby, które otrzymały Biblię i inną literaturę. Te wszystkie przywileje w służbie były możliwe do wykonania dopiero po uprzednim uwolnieniu się z sekciarskich powrozów, które paraliżują nie tylko swobodny rozwój osobowości chrześcijan, ale również ich działalność. Tylko ten, który przyjmie prawdę Bożą, zachwyci się jej pięknością, zintegruje z nią swoją osobowość, czyli będzie się napełniał jej duchem, stanie się prawdziwie wolnym. Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 32 i 36. Wyłączną własnością Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 1 werset 12. I takich apostoł Paweł uczy, jak łowić duszę dla Chrystusa, i stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu, gdzie nie masz Żyda ani Greka. Wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 20 do 23, Galatów rozdział 3 werset 28.